Idziemy tutaj stać, sobie zobaczyć.
Pobiegliśmy, no ciężko było, no bo ja... No nie miałem takich treningów, jak powinienem, jakbym chciał, żeby to mi... Ale jakoś dałem radę. Spotkałem tutaj moją szefową. Ja mówię, no jak się czujesz? Mówię, no dobrze. A może zrezygnuję? Mówię, nie. Jeżeli będę miał tu swoich przyjaciół, mówię, to mi da sił i dam radę. Mówię, powolutku dojadę. Ja nie jadę poza szczyty, po medale, tylko po to, żeby pomóc Robertowi. Żeby nas ktoś bardziej... na szerszym forum zobaczył.
Poznałam Roberta przez kolegę niepełnosprawnego, który pracuje ze mną w jednej firmie i pewnego dnia Haniu przyjechał do mnie, ponieważ jeździ też na wózku, tak jak Robert, przyjechał do mnie i było 20 stopni mrozu, bardzo zimno, więc w ogóle on z trudem dotarł do pracy i zaczął mi opowiadać o tym, że po pracy jedzie na zakupy, żeby zawieźć te zakupy Robertowi. Ja mówię, Haniu, ale jak to ty jedziesz? Przecież tobie na wózku się bardzo ciężko poruszać. Poza tym no nie masz też środków, żeby komuś robić zakupy. Wiem, znam jego sytuację. Jak to jest? No i wtedy Haniu mi opowiedział, że Robert po prostu jest zupełnie sam. Nie ma nikogo, jest całkowicie pozbawiony jakby rodziny, a przyjaciele, no to jeśli są, to gdzieś no w oddali. W każdym razie nie ma ich na co dzień koło Roberta. No i jednocześnie nie dość, że nie ma przyjaciół, nie ma rodziny i jest bardzo chory, no i nie ma środków, żadnych funduszy na życie praktycznie, więc nie może sobie sam tych zakupów zrobić, bo nie ma za co. No i w ten sposób stwierdziłam, że no to jest coś w ogóle nie po kolei, żeby jeden niepełnosprawny człowiek drugiemu w 20-stopniowym mrozie zawoził jedzenie i zrobił zakupy. No i po prostu powiedziałam, Haniu, to ja poproszę listę, ja zrobię te zakupy i zawiozę. No i w ten sposób poznałam Roberta. Po prostu tego dnia pojechałam, zawiozłam Robertowi zakupy. Byłam wtedy u niego bardzo krótko, 2 minuty dosłownie zostawiłam te zakupy i wyszłam. Mimo tego, że się bardzo tego dnia śpieszyłam, to następne pół godziny spędziłam przed domem Roberta w samochodzie płacząc, bo jak zobaczyłam tego człowieka, takiego bardzo spokojnego, bardzo samotnego i bardzo smutnego, ale też... takiego bardzo przepraszającego, że muszę mu pomóc, że ktoś musiał się pofatygować, później go już sama poznałam, to wiem, że on to najchętniej sam by zrobił. I jakby nie chciał tej pomocy, no ale nie miał wyjścia.
Telefon. I Robert dzwoni. Mówię, co się stało? Mówię, Heniu, proszę cię, pomóż mi. Mówię, to znaczy, co się dzieje? No i opowiedział mi, jak jest, jaka jest jego sytuacja. Mówię, posłuchaj. Zróbmy tak. Ja zadzwonię do moich przyjaciół. Chociażby mówię, kwestii żywności. Zadzwoniłem do mojego kolegi od świętego brata Alberta. Mówię, Darek, jak możecie mu pomóc? On mówi, słuchaj, zrobimy tak. Ja ci dam znać, jak zobaczę, jakie mamy produkty. I po prostu ja je spakuję i powiem, o który będę jechał. A ty, mówi, dzwoń do niego. No i był taki moment właśnie, że zanim dojechałem do firmy tutaj, Darek dzwonił i słuchaj, mam paczkę przygotowaną. Dobra, dzwonię do Roberta. No i za jakieś, ja wiem, 3, może 4 godziny dzwonię. Nie słyszę. Rusza szczęką. Mówi, Heniu, jakie ja mam jedzonko, świeże pomidorki, chlebuś. I to mówi razowy, taki jak lubię, i świeże masełko. A wie, no to cieszę się. Mówię, bardzo się cieszę. No i później, jakieś 2 dni upłynęły, podjechałem do niego. Mówię, co ci jest? Mam temperaturę. Ile? Prawie 40. Masz jakieś leki, żeby zbiły ją? Nie mam. Dobrze, zaraz będziesz miał. Pojechałem do apteki, kupiłem. Dobra, mówię, jak teraz? Jest okej, dobrze. Miałem dylemat, jak go utrzymać. Boże, przecież on miał taką temperaturę, dreszcze miał. Mówię, brałeś leki? Brałem. Ile masz? 4 dychy. Mówię, o matko. I zaraz podjadę, mówię, masz jeszcze te leki? No jeszcze tam trochę mu zostało. Dobrze, mówię, przywiozę ci. Wziąłem te tabletki, pojechałem do niego. Jak się czujesz? No jakoś idzie. Dobrze. Byłeś u lekarza? No jeszcze nie. Mówię, dobra. Dasz radę, mówi, jutro przychodzi pani Danusia, to jakoś mu pomoże. Mówię, dobra, gdyby coś się działo, daj mi znać. Mówię, ale musimy coś zrobić, żeby ciebie pokazać dalej. Mówię, ja sam nie jestem w stanie zapewnić ci takiej opieki, jakiej ty potrzebujesz. muszę mieć coś, co pozwoli mi na to, żebym zorganizował lub poprosił kogoś, żeby mi pomógł opiekować się tobą. Mówię, ja sam nie dam rady. Mówię, wierz mi, nie dam rady. Bo moja taka dobra przyjaciółka, z którą miałem zaszczyt i szczęście pracować, Małgosia, to słoneczko, od niej się zaczęło. Potem mój taki serdeczny przyjaciel jeszcze z pracy w banku wsparł Roberta finansowo. Ojej. No i zaczęło się to grono coraz większe robić. Mając takich ludzi dookoła siebie, to byłem pewien na 100%, że oni nie pozwolą mu popaść w jeszcze gorsze tarapaty. No i przez taki moment, że był taki felieton w telewizji o tych dwóch psiakach, gdzie jeden gdzieś tam schorowany leżał na uboczu, a ten drugi biegał, żeby ściągnąć pomoc. Ja mówię, kurczę, no przecież my, ta historia jest taka sama. Ten biedak był w domu, cierpiał, temperatura, ja goniłem wszędzie, żeby zorganizować lub poprosić o jakąś pomoc. Mówię, może się to zdarzać, obojętnie, czy to będzie świat zwierzęcy, czy ludzki. A na dzień dzisiejszy, jak widzę, w jakim on jest stanie, mówię, Boże, jak dobrze, że mnie tak natchnąłeś.
A kiedy się pojawił pomysł z maratonem?
Oj.
To nie mój pomysł był.
Twój pomysł był zorganizowania się, Małgosiu, w grupę. Prawda, założenia kont na się pomaga. I potem Małgoś, później Ela dzwonią do mnie. Heniu, no to jak? Biegnie z nami? Mówię, no kurde, już mam numer. Tylko, że był jeszcze wolny.
Prawda jest taka, że Heniu mnie wyręczył, bo jakby Heniu nie wie, co ja bym musiała, a ja się zupełnie nadaję.
No bo trzeba, bo jeżeli bez naszej pomocy, to on jest nikim. A mówię, już bez waszej pomocy, to w ogóle. A wiem, że oj, bez tych moich bab, jak to śpiewał Bodo kiedyś, baby, ach te baby, sam to nie wiem.
Te baby z fundacji, tak?
No, pewnie, że tak. Zorganizowały się nawet takie instytucje jak ZUS rzuciły na kolana. A więc to jest coś.
Monika Kiłczyńska, rzecznik prasowy pierwszego oddziału ZUS w Łodzi.
Dlaczego ZUS domagał się od pana Roberta zwrotu pieniędzy?
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, a za taką pana Roberta Zakład Ubezpieczeń Społecznych uważał, jest obowiązana do ich zwrotu. Dlatego też została wydana decyzja z żądaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Dlaczego pan Robert pobrał nienależnie te pieniądze?
Okazało się, że nie przedstawił nam w stosownym czasie dokumentu o tym, że nie kontynuuje nauki. Miał przyznane świadczenie do renty rodzinnej, które było pod takim warunkiem mu przyznane. Tymczasem okazało się, że świadczenie było wypłacane, a było wypłacane dlatego, że pan Robert nie zawiadomił nas o tym, że zaprzestał uczęszczania do szkoły, a o tym, że taki obowiązek na nim ciąży, no, zawierało pouczenie chociażby w tej decyzji, która mu przyznawała świadczenie.
Sąd zdecydował, że pan Robert nie będzie musiał oddawać pieniędzy ZUS-owi. ZUS ma taką możliwość, żeby zaskarżyć tę decyzję. Czy już została podjęta decyzja w tej sprawie?
Dopiero co wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzasadnienie pisemne wyroku. W tej chwili prawnicy zapoznają się z treścią tego uzasadnienia. Mamy 14 dni na podjęcie decyzji w tym zakresie. Jednakże najprawdopodobniej apelacji składać nie będziemy.
Grażyna Jerzewska, Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd zmienił obie zaskarżone decyzje i zwolnił tego pana z obowiązku zwrotu pobranych świadczeń. Sąd powołał się na artykuł 138 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uznając, iż Całokształt sytuacji życiowej tego pana, okoliczności sprawy wskazują na to, iż zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności do odstąpienia od żądania zwrotu tych pieniędzy. Po prostu zwrot tych pieniędzy w przypadku tego człowieka byłby rzeczą wysoce niesprawiedliwą.
Wyrok sądu był pozytywny dla mnie. To znaczy sąd zwolnił mnie z obowiązku spłaty zadłużenia, czyli nienależnie pobranych świadczeń, które stwierdził ZUS w moim przypadku. Sąd zadawał mi dużo pytań w związku z tą sprawą. Dobrze, że byłem. Tak, uzasadnił moją trudną sytuacją życiową, materialną i zdrowotną przede wszystkim. I stwierdził, że żądanie przez ZUS takiej sumy pieniędzy ode mnie w mojej sytuacji życiowej jest okrucieństwem.
Tak się wyraził sąd?
Tak, dosłownie. Nie widziałem specjalnie żadnych reakcji po pełnomocniku ZUS-u. Nawet nie zwracałem uwagi. Ja byłem w szoku generalnie, że jest taka decyzja sądu, bo sceptycznie patrzyłem po poprzednich wyrokach na wynik. Nie, trudno mi było wierzyć w to, chociaż starałem się myśleć pozytywnie. W 2010 wstrzymano mi wypłatę renty rodzinnej. Odbyło się kilka spraw, dokładnie trzy sprawy. Niestety z wyrokiem negatywnym dla mnie. Później odbyły się dwie sprawy w związku z rentą z tytułu niepełnosprawności. Też negatywne dla mnie. Sąd stwierdził, że nie należy mi się ta renta. I teraz odbyła się jedna sprawa w związku ze spłatą zadłużenia tej renty rodzinnej, którą pobierałem przez 10 lat. Wypowiadała się pani rzecznik łódzkiego oddziału ZUS-u, że prawdopodobnie nie będą apelować, czyli odwoływać się od tej decyzji. I prawdopodobnie nie będę musiał spłacać. Jednak muszę czekać na uprawomocnienie tego wyroku, żebym był pewien, że autentycznie tak będzie.
Sam fakt, że nie będzie pan musiał płacić tych pieniędzy, jakoś znacznie polepszy pana sytuację?
To znaczy tak, w mojej sytuacji zdrowotnej, bez pomocy innych ludzi, fundacji, nie byłbym w stanie przeżyć, właściwie funkcjonować. Same opatrunki i leki to jest koszt około 1700 zł. Takich koniecznych opatrunków, żebym w ogóle mógł jakkolwiek funkcjonować. Renta to 800 zł. Takie skromne życie, jedzenie i opłaty powinna mi wystarczyć na bardzo skromne.
To jak pan sobie radzi, panie Robercie?
Pomoc ostatnio się trochę poprawiła ze względu na apele w mediach. Ludzie bardziej wspomagają, ale przede wszystkim pomagają ludzie prywatnie, dobrej woli w zakupie tych opatrunków. To znaczy generalnie jestem zdany na siebie i sam sobie radzę w takim codziennym życiu. Mhm. Tym bardziej, że dzięki tym opatrunkom od dłuższego czasu jestem zabezpieczony i też stan zdrowia jest bardziej stabilny. To znaczy nie gorączkuję. Przy braku opatrunków gorączkowałem 40 stopni po tydzień, 10 dni non-stop gorączki. Ja byłem praktycznie nieprzytomny. Tak właśnie z powodu zakażonych ran. W 2004 roku miałem dwie operacje zamknięcia ran. Operacje plastyczne, przesunięcia płata skórno-mięśniowego i długotrwałe leczenie tych ran, oczyszczania ich. I prawdopodobnie w tym czasie toczy się też postępowanie sądowe ustalające, gdzie zostałem zakażony. I prawdopodobnie w tym czasie zostałem zakażony gronkowcem złocistym. Ja wchodziłem po rusztowaniu. Chciałem wejść przez okno do mieszkania ze względu na to, że klucz został w środku, a zatrzasnęły się drzwi. I ześlizgnąłem się i spadłem na plecy. Nie myślę o tym tak. Po prostu staram się żyć dobrze i czerpać z tego, co jest. Tak, nie cofam się do tyłu. Ostatnio się uczyłem w studium gastronomicznym. Niestety nie skończyłem tej szkoły. Zawsze się interesowałem zdrowym odżywianiem racjonalnym. tym kątem przebiega moja nauka.
Czyli to był pana wybór, tak?
Tak, mu. Szkoła. Moi rodzice już wtedy nie żyli, więc nikt nie miał wpływu na to. To znaczy tak, ja ostatni rok nauki w szkole, studium gastronomicznym zaniedbałem. Z różnych powodów osobistych i życiowych. Niemniej chciałem kontynuować naukę, powtarzając rok, ale niestety nie udało się to. 29 sierpnia miałem właśnie wypadek.
Czyli wakacje.
Uszkodzenia kręgosłupa, tak. O to miał pretensje ZUS. Tylko o fakcie, że zostałem skreślony z listy uczniów, dowiedziałem się dopiero w 2010 roku. Ja w tamtym czasie nie wiedziałem o tym, że zostałem skreślony. Wiedziałem, że muszę powtarzać rok, że na pewno go nie zaliczyłem, ale że zostałem skreślony z uczniów, to jest zupełnie inne pojęcie. Po samym wypadku ja praktycznie zostałem sam. Trafiłem do ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego. Nie myślałem praktycznie o rzeczach takich jak nauka, szkoła. Nie wiedziałem w ogóle, jak żyć. Człowiek uczy się żyć na nowo wszystkiego. Po paraliżu. Tym bardziej nikt mi nie mówił, jak mam żyć. Mama zmarła w 98 roku. Miałem 19 lat wtedy. Ojciec zmarł 5 lat wcześniej. Tak, lubię czytać. Lubię czytać. No, lubię spacerować. Czekam na tą wiosnę. Już jest coraz lepiej.
A gdzie pan wtedy na spacer się wybiera?
Na przykład do parku tutaj naprzeciwko. Odpisuję na dużą ilość maili ostatnio.
Tak?
Tak, muszę dużo odpisywać. Dużo takich maili otrzymuję po programie.
Co piszą? Jakoś wspierają pana?
Tak, wspierają. Przede wszystkim wspierają. Zdarza się, że ludzie mają problemy, mówią o nich, jednak radzą sobie z nimi, po prostu chcą powiedzieć o sobie cokolwiek, ale nie oczekują czegokolwiek ode mnie. Byłem w ogóle zaskoczony takim pozytywnym odzewem wśród ludzi. W ogóle się tego nie spodziewałem. Normalnie. Trudno mi jest stwierdzić, co znaczy normalnie. Wcześniej żyłem za dużo mniejsze pieniądze i nauczyłem się gospodarności i właśnie tej skromności. Ja nie potrzebuję luksusów generalnie. Wiadomo, brakuje pieniędzy, żeby gdziekolwiek wyjść, cokolwiek zrobić więcej niż tylko przeżyć. To jest oczywiste. Dlatego pozostają mi tylko spacery po parkach, z rozrywki, z wyjścia z domu.
Sam pan sobie gotuje?
Sam. Nie często, ale jeśli coś ugotuję, to sam. Właśnie. Staram się zorganizować tak jedzenie z tego, co mam, żeby było smacznie i zdrowo przede wszystkim. Gotuję zupy, ryże, kasze, zupy mleczne. Takie podstawowe, proste potrawy. Tak, jeśli przyjaciele mnie nie zabiorą, to sam nie mam możliwości, żeby kogoś zaprosić.
Czyli są jacyś przyjaciele, tak?
Tak, są.
Są? Dużo jest ich?
Nie dużo, ale dobrze. Strasznie dużo jest tych wizyt u lekarza i długotrwałe jest to leczenie od tylu lat.
Jest pan zmęczony trochę tym?
Tak, u lekarza zawsze się czuję bardziej chory. Muszę myśleć o tym. Myślę o przyszłości. Chciałbym przede wszystkim doprowadzić swój stan zdrowia do takiego stanu, mógł być aktywny.
Co to znaczy aktywnym? Co robić?
Móc się udzielać bardziej społecznie. móc też pomagać innym. Ja tyle pomocy otrzymuję i naturalnie czuję taką potrzebę. Być potrzebnym. Chciałbym podróżować. Dużo jest marzeń.
No to proszę.
Uprawiać sporty. Właśnie choroba i zakażone rany ciągle otwierające się uniemożliwiają mi bardziej aktywne życie. Do 2010 roku pracowałem, a do 2007 grałem w koszykówkę na wózkach.
Lubił pan to granie w koszykówkę?
Tak, bardzo lubiłem.
Chciałby pan do tego wrócić?
Chciałbym, ale nie wiem, czy uda mi się doprowadzić stan zdrowia do takiego stanu. Chciałbym... Tych celów jest mnóstwo w głowie. Chciałbym w góry pojechać. Bardzo, bardzo chciałbym w góry pojechać. O tym, co mi się trudno mówi.
Większe?
Nasze polskie piękne góry.
Powiem tak. Wielokrotnie spotykam się z oferowaną pomocą przygodnych ludzi. Powiedzmy, no mieszkam na 4. piętrze, zakładam ortezy na nogi, żeby jakoś tam się utrzymać, żeby resztki zdrowia nie utracić. No i na kulach czołgam się na górę, tak, na to 4. piętro. I są ludzie, nie będę mówił, złego słowa nie powiem, bo jest to naprawdę miłe. Tylko ja zawsze, nie chcąc nikogo obrazić, ewentualnie pogłębiać stereotypów niedostępności osób niepełnosprawnych, to ja zawsze mówię tak. Bardzo dziękuję, ale proszę mi zostawić przyjemność proszenia kogoś o pomoc na czas trudniejszy, na tą tak zwaną czarną godzinę, gdy ja nie będę miał sił, gdy ona naprawdę będzie potrzebna. Więc tę kwestię ćwiczę już od paru lat, jakoś się udaje. Ale proszenie o pomoc to ja zostawię sobie na taką naprawdę bardzo, bardzo, bardzo złą godzinę. Podejrzewam, że Robert też i wiem, że mógłby się zwrócić gdzieś tam do kogoś z prośbą o pomoc, ale ta jego wrodzona nieśmiałość i prawdopodobnie nie ma takiej przebojowości, ewentualnie nie wiem, no siły psychicznej czy charakteru, że jak go wywalą drzwiami, to wlezie oknem, nie? No niestety, w jego przypadku nie ma innej możliwości. Powiem szczerze, że jego serce do walki, a więc jeżeli chodzi o bieg, rwie się. Tym osobom, które są zgromadzone dookoła niego, jak i mnie, jest nam ciężko go utrzymać. Mówię, Robert, jeszcze nie teraz. Pozwól, żeby dziewczyny... Ojeju! Przecież mówię, Robert, ja byłem na zasadzie takiego ciebie pod kątem fizyczności. Mówię, patrz, kolana mam wolne, twój duch siedział tu, to tak jakbyśmy we dwóch jechali. Ale mówię, jeżeli chcesz wziąć udział, poczekaj. Pozwól sobie pomóc. Niech panie, które są wokół ciebie, niech wytłuką to dziadostwo, które ciebie trapi. Żebyś sobie większej krzywdy nie zrobił potem, a rób co chcesz. Jedź gdzie chcesz. Ale najpierw, mówię, trzeba to wyleczyć. Innej możliwości nie widzę. Prawda? No.
Brawo, brawo, Marek! Brawo, panowie, brawo!